rozmowa kontrolowana.
A my łączymy się z Wrocławiem. Tam w studiu Polskiego Radia jest Kornel Morawiecki, przewodniczący Polskiego Koła Wolni i Solidarni. Rozmawia Jacek Naliwajek.
Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, kłaniam się.
Dlaczego chce pan lustrować środowisko naukowców?
Dlaczego co?
Lustrować środowisko naukowców.
Mhm. No w ogóle chcę w tym środowisku
małe zamieszanie zrobić.
Wzbudzić dążenie nie do prawdy, do transparentności, do tego, żeby to środowisko pomogło w rozwoju Polski. No bo inaczej, jeżeli to środowisko jest zakłamane, jeżeli to środowisko jest pokłócone samo z sobą, no to ono się nie przyda. No tu musimy naprawdę ten kraj wprowadzić na wyższy poziom i do tego nauka jest nam niezbędna i ta nauka, no pierwszą rzeczą, którą potrzebuje, to prawdy, bo musi być, tam nie może być biznes, tam nie może być przeszłość, tam musi być przejrzystość, musi być transparentność, musi być rzetelność, uczciwość, no to jest absolutnie zrozumiałe, no i to jest jedno ze środowisk zresztą całe, które właśnie nie zostało dotychczas elementarnie zrustrowane, no tak samo jak środowisko wymiaru sprawiedliwości, sędziowskie.
Mhm. A w czym może pomóc wiedza o tym, który z naukowców był współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa PRL naukowej, wynalazczości, innowacyjności?
Tak. No przepraszam bardzo, no przecież ci ludzie wychowują młode pokolenie. Mhm. Przecież jak oni kłamią, jak innym kłamią, samym sobie kłamią, no to jak? No przecież to prawda jest podstawową rzeczą w nauce. No to nie może być tak. Jak w ten sposób możemy jakby się dorobić młodych, innowacyjnych ludzi, którzy będą trzymani w niewiedzy, w takim zakłamaniu. No. Zresztą również, wie pan, tam nie chodzi tylko o lustrację, również chodzi o pewną przejrzystość taką grupową, biznesową.
Mm-hmm. Taką ludzi, transparentność nazywa pan to.
No taką transparentność, nie tylko finansową. Taką transparentność, no jakby taką jakby też naukową transparentność. Przecież tam są, to środowisko jest, parę razy było dotykane, no tu u nas we Wrocławiu słyszeliśmy o tym, ale państwo też pewno kwestiami plagiatów, kwestiami tak, że jest powszechna plaga taka, że ci profesorowie często dopisują się do wyników młodych naukowców w ten sposób, jakby no jak ci...
Swój dorobek naukowy budują.
No tak, jak ci ludzie młodzi mają, skoro no ja jak byłem młodym fizykiem, to raczej ja się dopisywałem do tego, co mój promotor, mój profesor Jan Żywowski w tym sensie, że on mnie prowadził. No, taka powinna być droga, że ci starsi, ci bardziej zasłużeni, no bardziej wykształceni, lepiej już wiedzący tą materię, w której pracują, powinni być przewodnikami tych młodych, mm-hmm. a nie powinni być...
To jest jasne, panie pośle, że to mają być przewodnicy, to mają być no ludzie, jasne, którzy będą promowali tych młodych naukowców. Tylko proszę jeszcze spróbować wyjaśnić, znaczy powiązanie no między tym, że ktoś był współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, a tym chociażby badaniami nad kwantową teorią pola. To był pana doktora.
To bardzo prosto, wie pan, no jeżeli to, no te badania, które jeżeli ktoś był współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa i z tego powodu, no choćby nawet w badaniach nad kwantową teorią pola, chociaż to chyba bardzo mało tego dotyczy, to raczej dotyczy innego typu działalności, gdzie chodziło o pieniądze, gdzie chodziło o granty, o zaszczyty i tak dalej, ale powiedzmy, że w tamtym czasie, w czasie tych przed 25 laty był promowany przez układ partii, układ władzy, prawda, i był przez to, że był tajnym współpracownikiem, był szybciej profesorem, miał bardziej łatwą ścieżkę naukową, tak, mhm. to on faktycznie jest gorszym profesorem z tego powodu. To jego jakby umiejętności nawet fachowe, no są skażone przez tą część polityczną, przez tą część jakby no taką związaną z reżimem pokomunistycznym. Chociażby to samo, prawda? No, zwłaszcza taka ścieżka szła w naukach humanistycznych, które są też strasznie ważne.
Nauka społeczna też.
Wychowują przecież. Mhm. No tak, no to jest zrozumiałe, że ta ta sprawa wymaga, jakby no wreszcie po tylu latach wymaga naprawdę jakiegoś takiego no, poważnego potraktowania, bo inaczej to jest takie chowanie głowy w piasek.
Zapowiada pan przygotowanie specjalnej ustawy, która dotyczyć będzie lustracji środowiska no ja sam, naukowców. A kto będzie podlegał tej lustracji? Każdy pracownik naukowy?
No ja sam, ani nawet nasze koło poselskie, ani nawet na razie jeszcze ta partia, którą tworzy Wolni Solidarni, my nie jesteśmy jeszcze przygotowani do tego, żeby taką ustawę, jakby, ale myślę, że środowisko, ja proszę, środowisko właśnie naukowe, prawnicze, całą jakby no środowisko takie związane też z propagacją tych idei, tak, właśnie państwa, dziennikarzy, media, proszę o pomoc w sformułowaniu takiego prawa, porządnego prawa, które będzie rzeczywiście prawem jakby no ułatwiającym nasz rozwój, pomagającym nauce no, spełniać tą swoją rolę właśnie nowoczesności, takiego no, dźwigania wzwyż całej naszej gospodarki. No, nie ma. To jest, ja parę razy rozmawiałem na ten temat z synem, no to on też uważa, że to jest potrzebne, no, że ten jego plan odpowiedzialnego rozwoju wymaga kadr no, na to odpowiedni poziomie. To jest oczywiste, że bez ludzi się tego nie zrobi.
Bez ludzi się tego nie zrobi, ale mówimy o pewnej weryfikacji także kadr. Kto powinien podlegać tej lustracji? Każdy pracownik naukowy?
No najlepiej może, jeżeli są, najlepiej, najważniejsi są profesorowie, którzy pełnią funkcje kierownicze, no i takie funkcje symboliczne, no profesorowie, znaczy no tacy, którzy mają no, jakieś znaczenie. No, to,
mhm. Ale panie pośle, bo obecnie lustracji podlegają takie funkcje jak rektor, prorektor, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej w publicznej i niepublicznej szkole wyższej, też, członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej lub Centralnej Komisji do Spraw Stopni Tytułów. To nie wystarczy? Też, to, nie wystarczy? To ci ludzie decydują o rozwoju uczelni, kierunkach rozwoju nauki.
To inni, z jednej strony jest za wąska grupa, ale z drugiej strony ta lustracja tej grupy też jest prowadzona jakoś tak bardzo przez palce. Tak mi się to, tak ja to tak postrzegam. No bo to,
ale to IPN prowadzi tę lustrację i sądy lustracyjne.
No właśnie, no, bo to jest, no niestety sądy lustracyjne są w dużym stopniu tutaj no, niewłaściwe, bo te sądy lustracyjne często, no tak jak sąd, który pana prezydenta Wałęsę uniewinnił, tak, czyli IPN wcześniej, prawda, no to jest zupełnie kompletne nieporozumienie, no. Podobnie było ze świętej pamięci panem Jurczykiem, Marianem Jurczykiem w Szczecinie, no to są sądy, no to tak nie, znaczy chodzi o jakąś naprawdę, bardziej mi chodzi o taką samolustrację też tego środowiska, żeby tam doszło i wyszło to, no to przecież nie chodzi o jakąś jakby no, rozliczanie w sensie karania tych ludzi czy coś takiego, no ale po prostu chodzi o to, żeby oni też ten ciężar z siebie zrzucili, no bo to jest coś, no, to jest coś takiego chyba bolesnego i dla całego środowiska i dla każdej takiej osoby, no różne błędy mogłeś popełnić, ale jak staniesz w prawdzie, to jesteś lepszym człowiekiem, oczyścić się z tego, a jak tego nie robisz, no to sam jesteś jakby, no, sam siebie i innych krzywdzisz.
Panie pośle, zacytuję pana jeszcze, panu rektora Politechniki Gdańskiej, profesora Jacka Namiśnika, tak, bo pytaliśmy go o to. To będzie nieco dłuższy cytat, bo mówił nam, że proszę sam był lustrowany już 9 razy, rektor Politechniki Gdańskiej, i uważa, że lustracja to temat zastępczy. Przez kilka miesięcy nikt nie będzie interesował się niczym innym na uczelniach. Ale żeby wzmóc intensywność i efektywność pracy naukowej, według profesora Namiśnika, potrzebne są dwie rzeczy. Po pierwsze pieniądze, bo nauka jest niedofinansowana. Po drugie właściwa polityka kadrowa, w której liczy się konsekwencja. Jak ktoś jest 8 lat na stanowisku adiunkta i nie robi stopnia naukowego doktora habilitowanego, to trzeba się z nim pożegnać. Może to jest recepta.
Nie, wie pan, ja tu z panem profesorem się w dużym stopniu zgadzam, no, o pieniądzach. Ja też tam z tym swoim
wystąpieniu mówił pan.
Mówiłem króciutko, tak, ale wie pan, no właśnie no właśnie jeżeli to są jakieś tam układy grupowe, jeżeli grupa, no tak nazwijmy ludzi powiązanych z dawnym reżimem, prawda, rządzi uczelnią, czy ma przewagę na tej uczelni, tak, no to ona promuje też takich, których, no jeżeli to są zwłaszcza poglądy no, historyczne, czy jakieś prace, tak, to ona będzie takie poglądy, czy nawet najnowszej historii Polski, tak, sprawa no, tej pookrągłostołowej Polski już ponad 25-letniej, no, dlaczego, to będzie pewien typ jakby no, prawdy będzie przekazywany i on będzie promowany. No i to jest oczywiste, że do tego potrzebna jest taka właśnie przejrzystość, transparentność, no, no, jasność tego, czy to jest tylko bronienie swojego, czy to jest właśnie bronienie, no, czy to jest służba właśnie no, faktom, tak? Mhm. Służba rzeczywistości, a nie jakby załatwianie sobie spraw czy własnych, czy podpisy, pod jakby no takie podpinanie się pod mody, pod trendy, pod poprawność polityczną, która obowiązuje w danym środowisku, no bo to jest ten problem i to myślę, że to pan rektor rozumie, no ja nie wiem, dlaczego by raptem sprawa lustracji, sprawa wyjaśnień miała paraliżować pracę uczelni. To raczej będzie oczyszczać moim zdaniem tą pracę uczelni, będzie ją ułatwiać.
Pański apel.
Tą zasadniczą funkcję, która jest, a zwłaszcza chodzi też o pracę dydaktyczną, no przecież to nie może być tak, żeby ci ludzie, no to jednakże donoszenie na kolegów, no to na pewno w każdym społeczeństwie, a donoszenie jeszcze w imię państwa, które, znaczy do władz, którego no, zależność od Moskwy jest przynajmniej dla ludzi, od innego państwa, tak, od innych, no, w tamtych latach, w tych latach komunistycznych, dla ludzi, którzy mieli jaką taką inteligencję, no, a tego chyba ludziom nauki nie brakuje, prawda, oczywista, no to była działalność na krzywdę Polski, no i również była działalność na krzywdę swoich kolegów, więc ci ludzie nie mają moralnych, no i w jakim stopniu, ja nie wiem, że jak nie masz moralnych, czy masz intelektualne kwalifikacje.
Pański apel o lustrację tego środowiska naukowego i jeszcze z odwołaniem się do tej rządowej strategii odpowiedzialnego rozwoju na rzecz rządowej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju może być odbierane jako taki mały szantaż wobec środowiska naukowego. Nie krytykujcie, pracujcie, nie. Bo jak nie, to was zlustrujemy.
Nie? No, nie wiem. No co ja tu mogę lustrować? No wie pan, to nie jest tak, to jest raczej pewien apel, pewna prośba, raczej nie szantaż, no, do tego środowiska.
A czy pana syn Mateusz, bo odwołuje się pan do niego, wicepremier, znajduje wsparcie w rządzie dla realizacji strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju?
No tego do końca nie wiem, szczegółów. Myślę, że znajduje, no oczywiście, no bo inaczej by nie mógł tej swojej funkcji, nie mógłby tej strategii realizować. Tam sytuacja, ja nie znam wewnętrznej do końca sytuacji w partii, w której mój syn jest, tak, no ale sam, tam są różne też i tarcia, są pewne grupy, to nie jest ta pewna taka jednolitość i to, że przedstawia się tą partię jako twardą ręką, tak rządzone przez pana prezesa Kaczyńskiego, to jest troszeczkę takie nieporozumienie, to jest obraz trochę wypaczony, bo ta partia, tam pan prezes Kaczyński zdaje się ma różne grupy wpływów i on ma bardzo niewielką przewagę w Sejmie, bo tam jest 234 posłów. Na przykład wtedy, tam ponad dwa miesiące temu, jak byliśmy w grudniu w Sejmie i ta była sprawa tej okupacji mównicy i fotela marszałka Sejmu, tak, no to PiS-owi brakowało tych paru posłów i wtedy koledzy, no zależało im na tym, prosili nas, żebyśmy do tej, my z koła Wolni i Solidarni, żebyśmy poszli do tej sali kolumnowej i brali udział w pracach.
Mówi pan o tych różnych grupach wpływu w Prawie i Sprawiedliwości.
No tak, mówię,
stąd to moje pytanie o to wsparcie dla programu pańskiego syna.
No więc myślę, że z różnych stron ma to wsparcie, a z różnych stron też ma jakąś lekką obstrukcję, bo no coś takiego on się, no, tam ja nie śledzę tego wszystkiego dokładnie i to jest jego sprawa i sprawa to jest pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, no samej tej partii, znaczy tych przywódców tej partii, no, bo Mateusz jest jednakże tam osobą no świeżą, obcą w jakimś sensie w tych układach
spoza polityczno, układu.
Polityczno-partyjnych, tak, no jego, on nie ma tam swoich grup, nie ma swoich koterii i tak dalej, a poszczególni tam ci liderzy Prawa i Sprawiedliwości mają własne jakby takie szable, wojska, tak. Mhm.
Jak pan ocenia, jeszcze o sprawy zagraniczne chciałbym zapytać, ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, o tę walkę polskiego rządu, żeby Donald Tusk nie został przewodniczącym Rady Europejskiej?
Wie pan, no oczywiście, że Donald Tusk nie powinien, nie miał prawa być przewodniczącym Rady Europy, no bo pan przewodniczący, pan premier Tusk, tak, pan przewodniczący Rady Europy, prezydent Europy, no, popełnił karygodny błąd, no, jakby tak zanegował no, samym regułom i obyczajom Europy, bo w tym sporze, który był właśnie wtedy w grudniu, tuż po jego rozgorze, jak on ten spór rozgorzał, jak on się zaczął, no to pan prezydent Europy przyjechał i stanął po stronie części, po politycznej stronie części środowisk, części odłamu, która wtedy była w tym sporze, no, po stronie opozycji, która okupowała parlament. No i to on absolutnie zanegował wtedy regułą Unii Europejskiej. Czy to byłaby Polska, czy to byłby inny kraj Unii Europejskiej, takich rzeczy by nie wolno po prostu robić. Więc on jakby tym faktem no, skreślił się z przyszłego kandydowania do tego zaszczytnego stanowiska.
Czyli dobrze, że tak walczyliśmy o to, żeby nie był jako
nie
polski
to, żeby
rząd?
Walczyliśmy, to nie byśmy nie powinni w ogóle walczyć. To jest coś niezrozumiałego. Znaczy ci liderzy Unii Europejskiej, jak mimo tego robią go przewodniczącym Unii, no to oni niszczą Unię. No niszczą reguły, które w tej Unii obowiązują. No nie może wysoki urzędnik, jeden najwyższy prawie urzędnik Unii Europejskiej ingerować w wewnętrzne sprawy państwa, które chyba, że to państwo łamie jakieś reguły, które wprowadza prawo niedemokratyczne albo wprowadza, ja nie wiem, jakieś inne, no nie pozwala na demonstracje.
Z tym, że panie pośle, wydaje się, że społeczeństwo inaczej oceniło to, bo Prawo i Sprawiedliwość, jak się wydaje, płaci za tę walkę zmianą sondaży przedwyborczych. Ma niewielką przewagę nad Platformą Obywatelską. Społeczeństwo nie zrozumiało tej idei, o której pan mówi.
Nie było tego bo ta sprawa nie została właściwie wytłumaczona ani przez panią Beatę, panią premier Szydło, ani przez państwa, dziennikarzy. No, ta sprawa nie została wyjaśniona. No, to naprawdę to, co ja mówię, to jest taka elementarna rzecz. No to jest bardzo prosta kwestia. No nie możesz stawać po stronie. To tak, no wszystko jedno, czy to jest Polska, czy to byłaby Holandia, czy Grecja, czy Słowenia. No to nie możesz stawać, będąc szefem Unii Europejskiej, nie możesz stawać po stronie pewnego odłamu politycznego w jednym z krajów tej wspólnoty. No bo to w ten sposób łamiesz reguły tej wspólnoty. No, to jakby no, zaprzeczasz temu, co nas łączy, no bo łączy nas właśnie to, że ta suwerenność państw, no, to nie jest wspólnota, która powstała przez podbój, to jest piękna idea właśnie takiej wolności i solidarności.
A wczoraj usłyszeliśmy też stanowisko Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. W sensie formalno-prawnym sprawę wyboru Tuska uznajemy za zamkniętą i sugerujemy nie wracać do tego, powiedział profesor
Krzysztof Szczerski. Ja się raczej zgadzam z panem prezydentem Dudą, bo ta kwestia nie dotyczy sporu takiego no, przepisów, nie dotyczy sporu litery prawa, moim zdaniem. To dotyczy całego ducha Europy. Całego jakby no, całej zasady, na której jesteśmy tworzeni, stworzymy się jako Europejczycy, tak? Jako narody europejskie, jako wolne, solidarne narody europejskie, tak? No to na tej zasadzie się tworzymy, a jak no, wysoki urzędnik tej wybrany no, ja nie rozumiem, jak mógł, bo jak prawie jednogłośnie wybrany pan prezydent Tusk, tak? Jak mógł być wybrany po takim zachowaniu jeszcze raz na
27 do 1.
No, mam nadzieję, że w tej drugiej kadencji, no bardzo go proszę, żeby w tej drugiej kadencji no wystrzegał się, no żeby się ustrzegł od takich no karygodnych błędów.
Dziękuję bardzo, tak, panie pośle. Tak,
proszę bardzo, dziękuję za rozmowę.
Rozmowa kontrolowana.